Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, witam pani poseł.
Witam pana, witam wszystkich radiosłuchaczy i serdecznie pozdrawiam.
To rozpocznijmy od bezpieczeństwa, bo to jest temat, który w ostatnim czasie dominuje w debacie publicznej, nie tylko tej dotyczącej kampanii wyborczej do Europarlamentu, ale w ogóle. Z jednej strony wyciągając ostatnie dni chociażby tylko atak hakerski na polską agencję prasową, zamieszczenie tam komunikatu fałszywego o mobilizacji, z drugiej strony ataki na polskich żołnierzy na granicy. Czasem można usłyszeć taką narrację gdzieś tam, czy to społeczną, czy po części też polityczną. Tak właściwie to jesteśmy sami sobie trochę z tym problemem bezpieczeństwa. Co Unia może nam pomóc, czy w ogóle jest w stanie?
No nie, to ja nie zgadzam się z taką narracją, dlatego że to, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, że jesteśmy wewnątrz Unii, jest naszą gwarancją bezpieczeństwa. Oczywiście kwestia granic zawsze będzie w jakiś sposób budziła emocje, ale naszym obowiązkiem rządu Rzeczpospolitej Polskiej jest szczyt polskich granic, które od 20 lat są również granicami Unii Europejskiej. To jest najważniejsze. I myślę, że ta solidarność unijna, wsparcie, możliwość sięgania po środki unijne na wzmacnianie kolejnych projektów czy realizację kolejnych projektów służących wzmacnianiu naszego bezpieczeństwa i naszych granic są bardzo istotne. Wątpliwości czy taką złą narrację budują ci, którym zależy na destabilizacji Unii Europejskiej, destabilizacji Polski, to jest, wpisuje się w narrację Kremla, który no niejednokrotnie, jak pokazują wszelkie badania i analizy międzynarodowych think tanków, robi wszystko, aby destabilizować Unię, aby rozsadzać ją od środka.
Pytam o te zdarzenia też w kontekście unijnym, między innymi dlatego, że kiedyś padł taki pomysł powołania komisarza, czy też inaczej rzecz ujmując, unijnego ministra obrony. Jak jest na dzisiaj z tym pomysłem? Czy on wróci? Bo trochę o nim cicho się stało. Jakie uprawnienia w perspektywie mógłby taki minister mieć?
Oczywiście jest, trwa kampania, ale to pomysł, który wyszedł ze strony naszego obecnego rządu. My jako Platforma Obywatelska, jako Koalicja Obywatelska, mam nadzieję, że cała koalicja 15 października po wyborach mocno będziemy ten pomysł forsować, uzależniając też, myślę, poparcie, czy mam nadzieję, że nie trzeba będzie żadnego poparcia uzależniać od tego, żeby taka osoba właśnie z Polski była powołana. Też będzie powołana, wszystko wskazuje na to, stała komisja do spraw obrony, bo tych zagrożeń i takich werbalnych, niewerbalnych i cyberataków obserwujemy coraz więcej, więc tutaj Unia Europejska, myślę, że po tych wielu długim okresie wojny w Ukrainie zdała sobie sprawę, jak ważna jest to wspólne bezpieczeństwo, wspólna narracja, wspólna strategia, szybka reakcja i jak bardzo niektórzy pomylili się co do Putina. Putin nie jest demokratą, Putin jest przestępcą.
Pani poseł, pojawia się w kampanii wyborczej do Europarlamentu i myślę w sposób szczególnie mocny właśnie w tej kampanii, bo to jest temat, który gdzieś tam ciągle funkcjonuje od czasu do czasu, jest wyciągany na światło dzienne, temat migracji, zwłaszcza w kontekście paktu migracyjnego. Część ugrupowań politycznych mówi, że pakt spowoduje konieczność przyjęcia migrantów, bądź też płacenia za ich nieprzyjęcie, również w przypadku Polski, przyjęcia z innych krajów Unii Europejskiej. Jak to jest w rzeczywistości?
Panie redaktorze, na pewno w polityce dużo łatwiej jest straszyć niż tłumaczyć i przedstawiać fakty. A fakty są takie, że po pierwsze, my jako Koalicja Obywatelska nie głosowaliśmy za tym paktem, dlatego że on jest konsekwencją działań poprzedniego rządu Morawieckiego i Morawiecki nie zastrzegł tam kwot przyjęcia przez Polskę uchodźców z Ukrainy i nie zabezpieczył tego, że Polska nie będzie płacić za jakichkolwiek nieprzyjętych imigrantów. To po pierwsze, więc to jest do wpisania ponownego w ten pakt migracyjny. Po drugie, ten pakt w swoim zapisie ma umożliwić szybsze odesłanie imigrantów z krajów Unii Europejskiej, nielegalnych imigrantów, więc oczywiście to jest temat wzbudzający emocje, ale nad każdym takim tematem straszenie nie jest dobrym rozwiązaniem, a rozmowy, a działanie, a naprawianie tych szkód, które przez 8 lat wyrządzili nasi poprzednicy. Więc absolutnie my jako Koalicja Obywatelska nie zgadzamy się z tym paktem migracyjnym. Ja i moi koledzy głosowaliśmy przeciw temu, jego zapisom.
A da się wprowadzić taki mechanizm, o których od czasu do czasu była mowa, że przyjęcie uchodźców z Ukrainy,
powinno być wpisane, tak, i powinno nas zwalniać z jakichkolwiek obowiązków, także finansowych. Zadeklarował to głośno Donald Tusk, mówiąc, że nie popieramy, nie zgodzi się na te zapisy, które obecnie są, i myślę, że nasza dyplomacja zaraz po wyborach zacznie w tym kierunku działać, to znaczy już działa, no ale oczywiście wszystkie decyzje będą po wyborach, po utworzeniu się nowej Komisji Europejskiej.
To zapytam jeszcze o dwie rzeczy, które właściwie o jedną rzecz za moment, która trochę z Unią się wiąże, to znaczy o Zielony Ład, bo to jest też argument, który jest w ramach politycznej dyskusji w kraju wykorzystywany w różny sposób. To jak to z tym Zielonym Ładem jest na chwilę obecną? Czy to jest plan, który już jest napisany, ma być wprowadzony, czy to będzie jeszcze podlegać jakimś negocjacjom, rozmowom, czy będzie można te zapisy zmienić, bo trochę, że tak powiem, Komisja Europejska już ugięła się pod...
Już wycofuje się, tak.
Właśnie, pod wpływem protestów rolniczych, które w minionych miesiącach miały miejsce.
Zielony Ład to jest zbiór propozycji, które dotyczą trzech obszarów. Jednym z tych obszarów jest szeroko pojęta energetyka. My jako Polska mamy możliwość w ramach tego pakietu sięgać po niezwykle duże środki finansowe, ponad 54 miliardów euro z Europejskiego Socjalnego Funduszu Klimatycznego. Drugi na renowację, czy może budowę, czy restrukturyzację wszystkich linii przesyłowych, które dzisiaj w Polsce nie odbierają tej energii, którą my produkujemy, mając na przykład posadowione
panele fotowoltaiczne.
Drugi komponent.
Mamy energię, a nie jesteśmy
jej w stanie do systemu włożyć, żebyśmy odczuli to w kieszeniach, bo przez 8 lat nie zadbano o to, żeby te pieniądze, które są ze sprzedaży handlu emisjami, powiem 50 miliardów w ciągu 2 lat, zostały one nie wiadomo na co przekazane, wykorzystane. Druga część pakietu to są kwestie transportu, znowu miliardy złotych dla miast, dla samorządów, aby właśnie postawić na niskoemisyjny transport publiczny. I trzecia z tych propozycji, które jeszcze nie są ubudowane żadnymi ramami prawnymi, to są kwestie rolnicze. I po pierwsze, chciałabym z całą odpowiedzialnością powiedzieć, pomimo, że to jest pakiet, którym się tak chwaliło Prawo i Sprawiedliwość, że to jest propozycja idąca z Warszawy. Komisarz Wojciechowski mówił, że to jest szansa dla rolników. Ten pakiet w 80% nie dotyczy polskich i podkarpackich rolników, bo on nie dotyczy w swoich zapisach rolników do 10 hektarów. Mówimy o takich dużych towarowych gospodarstwach. I co ten pakiet mówił, bo faktycznie trochę on został, ta propozycja zmieniona. No mówił tak dla rolników. Po pierwsze, wspierajmy polskich rolników, nie ograniczmy eksport z Rosji i z innych krajów trzecich, wzmacniajmy możliwości nasze od pola do stołu, czyli my bezpośrednio kupujemy u rolników, których znamy, gdzie wiemy, co stosują na swoich polach, no i stosujmy mniej pestycydów, bo pestycydy, które dzisiaj są w olbrzymiej ilości stosowane, zagrażają też naszym zdrowiu, większość nowotworów z większym zawartością różnych substancji żywność, no i to jest też niebezpieczeństwo dla zapylaczy, więc jeżeli nie wiadomo o co chodzi o to, żeby było zdrowiej, bezpieczniej i żeby było bliżej nas, a nie przez różne firmy ściągane produkty spożywcze, produkty rolne z krajów trzecich i spoza Rosji. I wie pan, te protesty, które ja widziałam, gdzie na czele pochodu jest plakat chcemy wyjść z Unii, to ja nie wierzę, żeby polscy rolnicy, którzy w sumie otrzymali blisko 400 miliardów dopłat, nigdy żaden rząd nie byłby w stanie tak wesprzeć polskich rolników, chcieliby wyjść z Unii Europejskiej. To znowu jest narracja Kremla, która ma destabilizować, pokłócić i napuścić jednych na drugich. Jeszcze raz powtarzam, to jest zbiór propozycji bardzo ważnych dla Polski, bo pozwala uporać się z kwestiami chociażby płacenia za energię elektryczną. Proszę powiedzieć komuś, kto nie ma pieniędzy, gdzie ucieka mu, ma dziurawe okna, nie dosłownie, ale nieszczelne, niedocieplony dom, że proszę bardzo, co roku jego opłaty będą wyższe, a tutaj jest możliwość, aby samorządy dla takich rodzin prawie w 100% zmodernizowały im możliwość docieplenia, wymiany stolarki okiennej, aby mniej ludzie płacili.
Panie profesorze, króciutko jeszcze, bo czas nas goni się niesamowicie szybko. Dwie sprawy z krajowego podwórka. Kto powinien zająć się wyjaśnieniem spraw domniemanego nieprawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, wyjaśnieniem tych nagrań Tomasza Mraza, czyli byłego dyrektora w Ministerstwie Sprawiedliwości, Komisja Śledcza czy Prokuratura? I druga sprawa, udało się wam jako Koalicji Obywatelskiej doręczyć apel Danielowi Obajtkowi do debaty, bo takowa próba była w zeszłym tygodniu, ale nie zastaliście polityków PiS-u
tak,
w swoich biurach.
Po pierwsze, ja uważam, że równolegle powinna być i Komisja Śledcza i Prokuratura, bo to jest po prostu przestępstwo, że pieniądze, które miały służyć pomocy rodzinom, ofiarom przestępstw czy przemocy, poszły podzielone przez Ziobro, jak słyszymy w komunikatach, dla swoich lich polityków, że nada i taka partia powinna zniknąć w ogóle z Polski. I za to odpowiada też PiS, bo to było przyzwolenie Kaczyńskiego, nie bójmy się tego powiedzieć. Natomiast oczywiście Obajtek, to wie pan, to nie mój problem. To jest problem mieszkańców Podkarpacia, których on lekceważy, który pokazuje, że prawo ma gdzieś takie cwaniackie zachowanie, które no mam nadzieję, że ludzie na Podkarpaciu, którzy ciężko pracują, nie będą temu przyklaskiwać i nie wybiorą go. Oczywiście nie udało się doręczyć, bo to jest człowiek widmo, który wie pan, chyba ma olbrzymią ilość problemów i za uszami, bo jeżeli ucieka gdzieś tam na Słowację czy Węgry, no to nie ma sobie nic do zarzucenia, nie naruszył prawa, nie ukradł, no tak się nie zachowuje. Tak się zachowuje złodziej i tak się zachowuje ten, który boi się wymiaru sprawiedliwości. I jeszcze raz, no niech wyborcy PiS-u poznają, kogo mają na listach. Tych, którzy brali pieniądze bez umiaru z Funduszu Sprawiedliwości, tych, którzy się chowają, bojąc się stanąć twarzą w twarz z nimi, z wyborcami. Natomiast oczywiście nie udało się złapać Obajtka, ale też i biura PiS-u były zamknięte na 3 spusty.
Dzisiaj debata na naszej antenie Jedynek na listach wyborczych po godzinie 11. Prosimy nas słuchać, kto będzie reprezentowany, w jaki sposób, z jakich ugrupowań. Po 11.00 wszystko się wyjaśni. A ja dziękuję za ten komentarz. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej Elżbieta Łukaciewska była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Życzę państwu miłego dnia i tygodnia.
Rozmawiał Jerzy Pasierb. Ta rozmowa po godzinie 9.00 będzie do odsłuchania w naszym serwisie internetowym radiorzeszow.pl.